Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Idziemy po tym lesie, idziemy, bo Ewelina kazała nam szukać trupów. Trucheł
tak,
dokładnie.
Tak, trucheł. A my szukamy dzisiaj jednego z najbardziej tajemniczych, skrytych i wbrew pozorom nie tak łatwych do zobaczenia, choć nie rzadkich ptaków leśnych.
Ale z tymi truchłami to przesadziłaś troszeczkę, no.
Nieprawda, poza tym
wrobiłaś
szukamy
nas.
Piór szukamy, a tam tak, koloryzujecie jak zwykle.
A co z tymi piórami?
No to będzie ślad po żerowaniu jastrzębia lub krogulca.
Normalni ludzie w lesie szukają grzybów, jagód, malin.
A nienormalni szukają piór.
Mhm.
Witaj wśród swoich.
A w związku z jakim ptakiem my szukamy piór?
Jak już powiedziała Ewelina, szukamy ich w związku z jastrzębiem. Dużym ptakiem, potężnym, bardzo bojowym, bardzo odważnym, który nie gardzi ofiarą większą od siebie i to nawet dużo większą, ponieważ tutaj zacznę od ciekawostki, może tak nietypowo, bo ostatnio zwykle ciekawostki są na końcu, ponieważ angielska nazwa jastrzębia to jest zbitek słów, który można by przetłumaczyć jako jastrząb gęsi, tak jak nasza nazwa to jest gołębiarz, ponieważ on głównie poluje na gołębie, grzywacze, na sierpówki, na tej wielkości ofiarę. Natomiast ta angielska nazwa wskazuje na to, że również na gęś zapolować potrafi i może nie robi tego zbyt często, ale i kaczka krzyżówka i czasem podobno nawet żuraw potrafią paść ofiarą tego w gruncie rzeczy niewielkiego ptaka, jeżeli popatrzymy oczywiście na proporcje.
I szukamy ofiar, tak?
Tak naprawdę mi zależało na tym, żeby jastrzębia Państwu przedstawić właśnie w okresie letnim, a to ze względu na to, że ja najczęściej w lesie spotykam jastrzębie właśnie o ciepłej porze roku. Lipiec, sierpień, jakoś tak przełom, w tym okresie wakacyjnym
ale
można
w lesie
usłyszeć.
Jastrzębie tak. Kojarzą mi się jednak z szybowaniem.
Tak, ale właśnie widzisz, nie do końca, bo w tym okresie takim ciepłym można usłyszeć młode jastrzębie, które opuściły gniazdo, się drą cały czas, tak, że są głodne, głodne, głodne i głodne i na cały las się ten dźwięk niesie i potem od razu wiemy, aha, jastrząb i wtedy można spotkać też ptaki dorosłe, które gdzieś tam się kręcą, żeby właśnie ten pokarm dostarczyć tym pisklętom, które są wiecznie głodne. I tak na przykład w zeszłym roku obserwowałam, przysiadł sobie jastrząb dorosły na pniu na ziemi. Parę lat temu, też właśnie chyba to był czerwiec albo początek lipca, bardziej pewnie lipca, bo to obserwowałam młodego ptaka. I wtedy pierwszy raz w życiu położyłam się na ziemi w całości, normalnie ległam na glebie tak, żeby zrobić zdjęcie temu jastrzębiowi. Także było poświęcenie, bo siedział sobie normalnie na gałęzi, tak jak tu teraz stoimy, kilkanaście metrów ode mnie. W ogóle się nie ruszył, nie bał się, więc ja wow, robię fotkę. No i to był młody, właśnie jak się okazało, jastrząb, a skąd wiadomo, że młody? Ponieważ młody jest z wierzchu taki brązowawy, tak to nazwijmy. Takie cieplejsze ma bardziej odcienie niż dorosły ptak, bo dorosły ptak jest szary, łupkowo szary z wierzchu. Od spodu dorosły ptak jest biały i ma poprzeczne takie paski. Z kolei...
Takie jak ty.
O, idealnie, faktycznie. Tak.
Nawet nie wiedziałem.
Aż strach w sumie, że nas zeżre.
Ale ja jastrzębie jednak jakoś tak kojarzę z szybowaniem. Nie wiem dlaczego.
To też, ale czekajcie, ja wam jeszcze tylko dokończę, jak wygląda młody jastrząb, bo powiedzieliśmy, że stary wygląda
jak
tak
ja.
Jak ty.
Tak. Dziękuję.
To młody wygląda jak ja.
Nie, niestety nie, bo ponieważ młody jastrząb ma tą spód ciała taki nie biały, tylko kremowy, byśmy taki chyba odcień bardziej powiedzieli. I paski ma takie podłużne, tak? Takie, czyli całkiem inaczej niż u dorosłego i stąd od razu wtedy było wiadomo, że to jest młody ptak.
Ale z tym szybowaniem to chyba nie do końca tak jest, bo jastrzębie to są ptaki leśne i do tego są przystosowane. To znaczy one mają dosyć szerokie skrzydła i dosyć długi ogon, co pozwala im doskonale manewrować właśnie między drzewami, ścigając ofiarę.
Więc ja jeżeli... specjalnie prowokuję, bo ludziom generalnie wszystkie ptaki drapieżne kojarzą się z szybownikami.
Tak, bo wiele ptaków drapieżnych, błotniaki, orły, myszołowy, to są takie ptaki, które widzimy najczęściej gdzieś wysoko na niebie, szybujące w tak zwanych kominach termicznych, czyli wykorzystujące te wznoszące się ciepłe powietrze. I tak je zwykle obserwujemy. Natomiast jastrząb jest gatunkiem skrytym, jest gatunkiem leśnym i w tym lesie, czy na obrzeżach lasu najłatwiej go zobaczyć.
w środku lasu. Ja takie mam doświadczenia z jastrzębiem. Jeżeli chodzi o tereny otwarte, to co nad nami szybuje, to na ogół jest to myszołów. Jeżeli jest to jakiś tam mniejszy ptak z wydłużonym ogonem, gdzie myślimy sobie o, może jastrząb, to na ogół bardziej będzie właśnie to krogulec, który częściej na terenach otwartych poluje. W zasadzie krogulec jest taką miniaturką jastrzębia. O krogulcu była audycja, więc można sobie ją odnaleźć na stronie radia. A jeżeli chodzi o jastrzębia, to jeszcze ta cecha charakterystyczna to jest jasna brew nad okiem. Taka zdecydowana, szeroka, biała, nadająca mu taki trochę groźny wygląd. Co jeszcze takiego charakterystycznego, Piotrze, w wyglądzie, żeby tu Państwu podpowiedzieć?
Dymorfizm chyba, tak? To znaczy różnica wielkości, ponieważ jest to taki drapieżny w ogóle, ale u jastrzębi jest to szczególnie widoczne. Samice są zdecydowanie większe od samców. Nawet o 1/5 potrafią być cięższe. Do tego stopnia, że bardzo często samiec jastrzębia jako mniejszy jest mylony z samicą krogulca, która potrafi być tej samej wielkości.
Choć w świecie zwierząt zwykle było odwrotnie.
To prawda.
To samiec broni, chroni, to on jest tym siłaczem.
Tak, ale tutaj samica musi być większych rozmiarów, żeby mogła, mówiąc krótko, znieść większe jajo i ten proces, tak to nazwijmy, wychowania przyspieszyć. Bo im większy ptak, no, tym większe możliwości i tym większy rozmiar jaja, który może złożyć.
I w dodatku taka para ze sobą nie konkuruje o pokarm. Samiec będzie szukał ofiar do wielkości, załóżmy, gołębia, a samica...
Czegoś większego.
Tak, samica co najmniej wielkości gołębia, ale może też właśnie upolować królika, jakby gdzieś ktoś miał na przykład. Właśnie, to ja też się dosyć często z tym spotykam. Ewelina, co zrobić? Mam kury i mi jastrząb je wyżera. No i ja tak na przykład koledze ostatnio doradzałam, no wiesz, nic nie zrobisz, ale rada, prawda? No bo co można zrobić? No tak naprawdę nic
trzeba
się nie da
ewentualnie.
Tak, no nie wiem, mógłby pewnie w jakiejś takiej a la klatce trzymać, tak? W jakiejś wolierze, o tak może to nazwijmy. Te kury, no to wtedy by były bezpieczne, a tak, no to się niestety nie da. No jastrząb jest cwany, jak widzi, że jest łatwo mu zdobyć.
Zowoliwie rozwieszają taką lekką siateczkę nad stawami.
No, powiem więcej, nawet Niemcy swego czasu mieli na to pewne sposoby. Na przykład należało złapać jastrzębia, wyrwać mu 3 pióra i zanieść do sąsiedniej gminy. I w ten oto sposób kury miały być chronione przed atakami jastrzębi. Ale to nie koniec. Innym sposobem było to, żeby postawić wypolerowany kocioł przy właśnie miejscu,
kurniku?
W którym przy kurniku, tak, gdzie jest ten drób trzymany. Jeszcze inny sposób to w Wielkanoc po prostu rozsypywało się ze stołu wszystkie okruchy, tak, z różnych dań, które na tym stole gościły, tak, żeby nakarmić tego jastrzębia i go poprosić o to, żeby on nie jadł im tego drobiu. Co więcej, pójdziemy bardziej brutalnie, też przybijano jastrzębie martwe, zastrzelone do drzwi stodu, rozłożone, że tak powiem, jastrzębie z rozłożonymi skrzydłami i to miało chronić gospodarza przed śmiercią. I tak też robiono z sowami. Więc no, i co ty teraz na to powiesz, Włodzimierzu? Nie są problematyczne jastrzębie.
Ja powiem, że jastrząb to jest chyba jeden z takich sztandarowych ptaków robiących za tak zwanego czarnego luda. W opowieściach ludowych, w takich bajaniach o tym, że jastrzębie po prostu masowo wyłapują kury, mordują je i odbierają ludziom chleb. To też zostało niestety dosyć mocno i w różnego rodzaju filmach animowanych opisane, ale jastrząb naprawdę nie jest największym i głównym problemem hodowców kur w Polsce, więc apelujemy, wyjaśniamy i tłumaczymy, że to nie jest największe zagrożenie i nie należy robić tego wszystkiego, o czym przed chwileczką powiedziała.
Jastrzęby kojarzą się zupełnie inaczej, z takim fajnym, silnym ptakiem polującym, z sokolnikami.
Bo jastrząb rzeczywiście łatwy do ułożenia jest, ale on też rzeczywiście jest dosyć bojowy, bo tak jak powiedziałem, te ofiary potrafią być duże, potrafią być szybkie, bo to potrafią być zające, to potrafią być króliki, to mogą być kuropatwy, to mogą być przepiórki, czyli on nie gardzi różnego rodzaju pokarmem. A ciekawostką jest to, że na krótkim dystansie jest to chyba najszybszy ptak na świecie, ja tak przynajmniej wyczytałem. On nie jest w stanie długo gonić swojej ofiary, bo tam do 10 sekund powiedzmy, ale na taką przysłowiową setkę, no to jest zdecydowanie faworytem.
Piotrze, nawet ty byś mógł być ofiarą jastrzębia, ponieważ masz pomarańczową koszulkę i z daleka mógłbyś być pomylony z wiewiórką.
Bo jastrzębie też kochają wiewiórki?
Tak, jastrzębie też polują na wiewiórki i nawet kiedyś obserwowałam wiewiórkę, która była przerażona, bo zobaczyła myszołowa, który gdzieś tam krążył dosyć blisko niej i jak po prostu aż mam w szoku, ta wiewiórka nawet nie można powiedzieć, jak co ona zrobiła. Tak, po prostu zlała się z gałęzią, na której siedziała. No była po prostu nieruchoma, tak? Mumia, dosłownie. No jeszcze tak przerażonej i nieruchomej wiewiórki nie widziałam nigdy. Ja stałam praktycznie obok i ona nic się mnie nie bała. Nie, po prostu stwierdziła, nie, mnie tu nie ma, ja nie istnieję, tak? A mimo, że to był tylko myszołów, tak? Ale no to widać już, jaki respekt te ptaki szponiaste wzbudzają u takiej naszej rudej milusińskiej.
A jastrzębie straszą swoje ofiary przez cały rok, ponieważ są to ptaki osiadłe, które generalnie zajmują dosyć duże terytoria, od kilkuset nawet do kilku tysięcy hektarów i przez cały rok można je spotkać w zasadzie w tym samym miejscu. To, że my ich nie widzimy, czy w lasach takich jak Lasy Oliwskie, to doskonale świadczy tylko o tym, czy pokazuje, jak te ptaki dobrze potrafią się maskować i jak pomimo swojej wielkości wtapiają się w to otoczenie.
Nie, no ale generalnie w Lasach Oliwskich są jastrzębie. Ja jestem żywym dowodem na to, ponieważ nieraz je tutaj widziałam. Zresztą rozmawiałam kiedyś z człowiekiem mieszkającym tu w okolicy, który twierdził, że on od tam takiego jednego handlarza odkupuje jastrzębie i wypuszcza tutaj do tych lasów. Więc nawet tego typu historie mają tutaj miejsce. Ja jeszcze chciałabym nawiązać do tych piór. Dlaczego chciałam, żebyśmy znaleźli je? Ponieważ jak widzimy takie właśnie pióra rozrzucone w jednym miejscu w lesie, no to wiemy, że jakiś drapieżnik, tak, zjadł jakiegoś ptaka na przykład, bo skoro to są pióra. I teraz jak odróżnić, czy to był ptak, który pożarł ptaka, czy to był ssak. Jeżeli końcówki, czy też początek w zasadzie powinnam powiedzieć, piór, czyli dudka, ten fragment takim, którym kiedyś pisano, pióra będzie odłamany, jakbyśmy my odgryźli, no to wtedy tak samo wiemy, że to ssak jakiś właśnie odgryzł te pióra. Jeżeli one będą całe, te dudki, nieuszkodzone, to wtedy wiemy, że w zasadzie dudka, chyba nie wiem, jak to się odmienia, ale tu mamy takiego fana, który nas zawsze poprawia, to jest szansa, że mi wskaże, jak powinnam prawidłowo powiedzieć. No i ten właśnie fragment piór, jeżeli jest cały, tak jakbyśmy go wyrwali, wyskubali, to wtedy wiemy, że na pewno sprawcą
był inny ptak,
albo jastrząb, albo krogulec. Jeżeli upolował...
Ptaki skubią swoje ofiary.
Tak, jeżeli upolował, widać, że ewidentnie gołębia, no to albo to... Znaczy najprawdopodobniej był to właśnie jastrząb, ewentualnie samica krogulca.
Pora na ciekawostki.
Ciekawostka dotycząca samca i samicy, ponieważ karmią, znaczy jakby pokarm dla młodych zdobywają oba ptaki, natomiast tylko samica ma ten instynkt porcjowania pokarmu, tak to nazwijmy. Więc samiec przynosi pokarm w całości, natomiast samica go porcjuje dla młodych. I jeżeli jakaś krzywda stanie się samicy, to samiec jakby nabywa tej umiejętności, uczy się, czy tam instynktownie również to zaczyna wykonywać, choć czasami niestety zajmuje mu to tak dużo czasu, że ptaki młode po prostu zdychają z głodu. Czyli on jest w stanie przynieść pokarm do gniazda, natomiast potem nie jest w stanie jakby obdzielić nim młodych i one niestety kończą często
tragicznie. Nawet jajecznicy nie potrafi zrobić.
O, tu bym jakąś analogię pewnie z tym znalazł. Czy zakupy tak, natomiast już do roboty w kuchni jakby mniej.
Idźmy dalej, poszukamy piór. Jakoś nie ma. To las bukowy, to i grzybów nie ma.
Jak nie ma? Są. Zresztą spotkaliśmy dzisiaj, czekając na ciebie w Łódku z Piotrem, czekaliśmy i właśnie spotkaliśmy naszego słuchacza, pana Marka. I pan Marek właśnie wracał z grzybów. Był na spacerze ze swoim jamnikiem, no i nazbierał pełno pięknych prawdziwków. A wcale daleko nie szedł gdzieś tam w głąb lasu, no ponieważ z pieskiem, prawda, także przyjemne z pożytecznym połączył i kolacja jak najbardziej będzie smakowita.
Wnioski z tego takie, w pomorskich lasach grzyby są. Piór niestety brak. Do usłyszenia.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.